temat pana do wygłoszenia uchwały na temat Sowarkami.
Witam, drogi bracia i siostry, w drugim dniu naszej społeczności z regionu. Dzisiaj mamy w części drugi taki wykład okolicznościowy, jak krótko na sobie, gdyż inicjatywa wyszła z zgodu. Zatem pierwszy temat, pomyślałem, należałoby utrzymać w tonie również takim i częściowo pewne wątki poruszone przeze mnie w pierwszej części będą także przydatne z punktu widzenia tej drugiej części, którą będziemy mieli po przerwie. Także pierwszy wykład wybrałem też o wymowie zbliżonej. Oczywiście nie będzie on dotyczył tego tematu wprost, ale pasuje do niego, myślę, bardzo dobrze. Nazwałem go prawdziwa wolność i niewola. Także będzie ten temat nazywał prawdziwą wolnością i niewolą, ponieważ ten temat w dzisiejszym świecie wolności i niewoli jest dosyć popularny. Ludzie chcą uzyskiwać wolność. No i o tej wolności prawdziwie rozumianej, biblijnej i o tej niewoli prawdziwie rozumianej, biblijnej warto, żebyśmy sobie powiedzieli. Szatan, jak wiemy, trzyma całą ludzkość w niewoli, której są różne formy. Wszelkie możliwe błędy zostały przez niego wprowadzone i skuwają rodzaj ludzki z różnych punktów widzenia. Religijnie, te są najbardziej bolesne, gdyż zniewalają ludzi w sposób o wiele bardziej dosłowny niż inne. Ale polityczne błędy, społeczne, psychologiczne, ekonomiczne, ci, którzy coś tam sami czytają albo słyszą nawet w telewizji, bardzo dziwne reguły i prawidła rządzą w świecie naszego ekonomii, bardzo opłaca się zmarnować tysiące żywności, na przykład przez jej spalenie albo zatopienie, niż danie jej, wypuszczenie jej na rynek i danie za darmo w głowie. Ponieważ to by zachwiało jakimiś tam cenami, jakieś firmy by na tym straciły, lepiej spalić lub zatopić, kiedy jest na przykład za duży urodzaj. Na zdrowy rozum taka reguła ekonomii z pewnością jest nie do pojęcia, ale takie są reguły ekonomii. Z psychologii, gdybyśmy coś zaczęli czytać też, jak kiedyś w czasie studiów musiałem pewne rzeczy poczytywać, to na przykład dziecko przychodzi do mamy, mamusia jest zmęczona, załóżmy w tej chwili, no i nie ma za bardzo ochoty ani czasu tym dzieckiem się zająć. Więc nie powinna przy dzieckiem ukrywać tego, tylko powinien dziecko odesłać i powiedzieć, że nie ma w tej chwili czasu, bo jest zmęczona i dziecko ma odejść. Tak są prawidła psychologii. Dosyć dziwne, prawda? Bo to na pewno więcej zła wyrządzi dziecku odesłanym, niż gdyby to dziecko w jakiś sposób przygarnęła i wykazała zrozumienie. Ale ludzie pomyślali sobie różne rzeczy, które zniewalają, które prowadzą do złych skutków. Tak pisze Izajasz, ciemność zakrywa ziemię, a zaćmienie narody. Wszelki rodzaj błędów istnieje. Dlaczego szatan tak bardzo lubi błędy? Woli je od prawdy, ponieważ błąd zniewala, a prawda wyzwala, wyswobadza. Dlatego woli różnego rodzaju błędy, ponieważ one zniewalają ludzi i czynią jego sługami. Jan 8 rozdział, zajrzyjmy tam, wiersze 31 i 32. I tak mówił Jezus do tych Żydów, co mu nie uwierzyli, co uwierzyli. Jeśli wy zostaniecie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Prawda wyswobadza, a błąd zniewala. Dlatego szatan woli błąd, a Bóg woli prawdę. Dwa przeciwstawne punkty widzenia, dwie różne metody oddziaływania na istoty ludzkie. Prawda jest podstawą wolności od błędu. Kto nie ma prawdy, pozostaje zawsze w szponach, okowach takiego czy innego błędu. Różnych błędnych poglądów i praktyk, które niczego nie dają człowiekowi, a bardzo często wiele mu zabiera. Czynią go zubożonym pod różnymi względami. Jeśli to są to różne ekonomiczne błędy, czynią go ubogiego ekonomicznie. Jeżeli prawdy moralne, religijne, te, które najbardziej nas interesują, czynią go ubogiego duchowo. Zapodzielają go z wielu różnych rzeczy, które byłyby jego udziałem, które mu się nawet należą, które go przybliżyły do Boga, dałyby mu wiele większy poziom wewnętrznego charakteru, większą ilość pokoju, by mu łatwiej było żyć i radośniej, ale nie jest mu wydane, ponieważ błąd zawiera mu te różne rzeczy. W historii ludzkości, kiedy przyjrzymy się, to wszyscy ci, którzy kiedykolwiek, na jakimkolwiek polu, czegokolwiek dokonali, czy to świeckim, czy religijnym, czy jakimkolwiek innym, to dokonali to tylko wtedy, jeżeli byli w stanie oderwać się, wyrwać się z ogólnego schematu, który skupał wszystkich ludzi. Po prostu mieli odwagę iść pod prąd, oderwać się z tego wszystkiego, co ograniczało innych ludzi, którzy niczego dobrego nigdy nie dokonali. A ci, którzy się na chwilę temu przeciwstawić, mieli taką odwagę wnieśli ogromną często zmiany dla całej rodziny ludzkiej. Wrocy Starego Testamentu są przykładem takiej odwagi skarbi Biblii. Pod prąd mieli odwagę być wyzwoleni od tego, co inni są i czym innym byli skuci. Jan Chrzciciel z czasów Nowego Testamentu, nasz Pan, ponieważ to jest przykład oczywisty sam przez się. Później apostołowie z Pawłem na ciele, reformatorzy wieku Ewangelii. Brat Rusel również poprzekł trendu, który wówczas panował. Ale z dziedziny świeckiej, gdybyśmy wzięli na nazwiska Gutenberg, czy Kopernik, czy Galileusz, czy Newton, czy Edison, to wszyscy ludzie, którzy poszli pod prąd. Oni byli najczęściej byli dziwakami, nie pasowali do swojej społeczności. Chcieli się wyzwolić z tego, co wszystkich skuwało i ograniczało, nie pozwalając na postęp ich zrobić. Wszelka dzisiejsza wolność, jaką mamy na świecie, pochodzi z Ewangelii, z Biblii. To nie wiemy, ale często sobie tak pewnie z tego sami nie zdajemy, a świat może nie wie, bardziej zawdzięcza to myśli wszelką wolność tu i ludzi istniejącą, to znaczy myślą, że zawdzięczają partiom politycznym czy też wodzom politycznym. A to w Biblii jest napisane, iż nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny i niewiasty, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. Gdyby ta prawda biblijna była przyjęta wtedy, kiedy mogła być przyjęta, kiedyś Biblia pojawiła, nie byłoby potrzeby tych wszystkich form niewoli, które przychodziły, ale świat nie zwracał uwagi na to, gdyż nie miał tejże prawdy. Tam, gdzie jest Biblia obecna, tam zawsze jest obecna wolność. A gdzie nie ma Biblii, przesądy, zabobony, prześladowania, ucisk wszelkiego różnego rodzaju. Jak to było w Europie, Achaba i Izabeli. Gdzie Biblia nie miała wstępu, prawda nie miała wstępu i panowały rzeczy przeciwstawne tejże światu Biblii. Jednak ta większa wolność naszych czasów, która z powodu zbliżającego się Królestwa zalewa świat ludzkości, czy ludzie chcą, czy też nie chcą, ta wolność coraz bardziej się pojawia, bo prawda świecka coraz bardziej się pojawia i automatycznie wyzwala. Czy ludzie tego chcą, czy nie chcą, to przygotowuje Bóg warunki pod 2000 lecia. Zatem coraz większa wolność, która jest wynikiem coraz większego światła świeckiego, także czyli religijnego, która oddziałuje na świat, wyzwala wielu ludzi od różnych form niewoli, usuwa ciemnotę, zabobony, przesądy ze średnich wieków. Ale ona niesie tylko częściową wolność. Od różnych ograniczeń, które ludzi skrywały na przestrzeni wieków, przynosi tą wolność, która gdyby automatycznie przechodzi wraz ze światłem prawdy świeckiej czy religijnej. Jaką w tej chwili w okresie postępującego ucisku Pan podaje jako przygotowanie do wieku tysiąclecia. Wciąż jednak to światło prawdy, świeckiej prawdy, religijnej prawdy, która w tej chwili przychodzi i niesie korzyści wszystkim ludziom, tak jak mówię, wyzwalając ich z wielu różnych błędów, pozostawia jednak najgorszą formę niewoli wśród ludzi. Nie jest w stanie tej niewoli wyprowadzić, pozostawia wszystkich ludzi w niewoli grzechu w dalszym ciągu, z jej różnymi przejawami pychy, arogancji, niezadowolenia, goryczy, buntu. Sami wiemy, co widzimy, jakie samolubstwo, jakie grabieże, mordy. Większe niż kiedyś. A z tego powodu, że światło prawdy, głównie świeckie prawdy w przypadku świata ludzkości, wyzwoliło ich od wielu różnych przesądów, zabobonów, wyzwoliło ich z pewnych rzeczy, które ich ograniczały, ale niestety nie wyzwoliło ich z niewoli grzechu, który cały świat ludzkości przebywa. Zawsze ci ludzie mieli grzeszne upadłe skłonności, zawsze łatwo było ich grzeszyć. Różne ograniczenia z powodu ciemnoty dawnych wieków często hamowały przejawy ich grzechu. Oni także często nie mogli i złych rzeczy czynić na taką skalę, na jaką by chcieli i mogli, gdyby mieli u tego większe warunki. Teraz, kiedy nastąpiła wolność tego punktu widzenia, ale niestety nie wolność od grzechu, to zawsze grzeszne skłonności upadłego człowieka mają teraz jeszcze większe pole do popisu. I dlatego narasta zło na świecie i Bóg o tym doskonale wiedział. Dlatego światła prawdy świeckie nie dało zbyt wcześnie, bo wiedział, że gdyby dał światło prawdy świeckiej zbyt wcześnie, to nieugospodarowany rodzaj ludzki bardzo szybko by doprowadził w świecie ludzkości do takiego stanu, który nie byłby na dłuższą metę do zniesienia. Bo ucisku, który wszedł, ogarnąłby wszystkich, ponieważ ludzie, żeby naprawdę móc tą wolność wyrzucać, musieliby się także wyzwolić z niewoli grzechu, która jest najgorszą z niewoli i skuba ludzi bardzo dokładnie. I ta częściowa właśnie wolność, tylko od ograniczeń w pierwszym wieku, w przypadku niedoskonałych ludzi, jest gorsza w skutkach niż to, co było wcześniej. Niewoli. Wykorzystują tą wolność od ograniczeń, którą światło prawdy im przyniosło, dla jeszcze większego czynienia zła. Ponieważ są w niewoli grzechu. I z tej niewoli nikt ich nie wyzwoli. Inaczej jest tylko z ludem Bożym. Z nami, którzy miłujemy prawdę i sprawiedliwość i którzy chcemy z tej niewoli grzechu się wyzwolić. Dostrzegamy swoje słabości i próbujemy z nimi walczyć z lepszym czy gorszym skutkiem, ale próbujemy. W którymś miejscu brat Johnson napisał, że testem umiłowania prawdy i sprawiedliwości jest umiejętność dostrzeżenia zła w sobie, znienawidzenia tego zła i podjęcia z nim walki. Trzy rzeczy, ale to za bardzo ważne rzeczy, które nie każdy z nas może sprawdzić. Ja się przeanalizuję, czy miłuję prawdę i sprawiedliwość ponad wszystko, tak jak powinno być w przypadku członka ludu Bożego. Czy potrafimy dostrzec zło w sobie? No wielu z nas to potrafi, czasami może mamy kłopoty, bo to jest bardzo źle, jak nie potrafimy dostrzec zła w sobie, bo człowiek generalnie widzi zło gdzie indziej, ale nie u siebie. My powinniśmy umieć dostrzec to zło w sobie, a to nie wystarczy. Trzeba to zło w sobie znienawidzieć, które widzimy. Nie miłować to zło, nie bronić tego zła, że nie pielęgnować, żeby się rozwijało i trwało nienaruszone. To jest drugi, jak gdyby, etap. I trzeci, podjęcie walki z tym złem. I jak dopiero te trzy etapy zadziałają, jak będziemy w stanie dostrzec zło w sobie, jak znienawidzimy to zło w sobie i jak podejmiemy z nim walkę, dopiero mamy dowód, że miłujemy prawdę i sprawiedliwość bardziej niż samego siebie. Jeżeli tego nie będziemy w stanie uczynić, to znaczy, że miłujemy siebie takim, jakim jesteśmy, bardziej niż prawdę i sprawiedliwość. Miłujemy siebie ze wszystkim, co w nas jest, czy złym, czy dobrym, bo to nasze, bo to my. A tego nie powinno być. Powinniśmy umieć sobie wyselekcjonować to zło, które w nas jest, i podjąć z nim skuteczną walkę, czego większość ludzi nie robi. I my czasami też nam się to zdarza. Takie nasze reakcje, jak ktoś nas czasami krytykuje, czy może czasami nie taktownie nawet to czyni, ale czy robi to mniej taktownie, czyli taktownie, jeżeli coś złego zrobiliśmy, powinniśmy umieć na to dostrzec, a nie bronić się. Ja my często bronimy się, jeszcze potrafimy komuś ostro odpowiedzieć, czy się nie trąca, to jego sprawa, bo miłujemy siebie takim, jakim jesteśmy. I to jest właśnie wyższa miłość do samego siebie niż do prawdy, sprawiedliwości. Najlepiej sprawdzić na samym sobie. Kto nie potrafi dostrzec zła w sobie, znienawidzić tego zła i podjąć walkę z tym złem w sobie, to ma dowód czarny na biały, że nie miłuje prawdy i sprawiedliwości ponad wszystko, ponad samego siebie. Że on sam jest jednak sobie bliższy niż prawda i sprawiedliwość. Kiedy jest konflikt tych dwóch rzeczy, to i tak wybiera siebie i będzie bronił siebie razem ze swoim złem. Człowiek jako stworzenie przez Boga wyposażone zostało w coś takiego, że musimy być poddani pewnym zasadom. To nie wynika z tego, że my jesteśmy po prostu bogami. Nie jesteśmy absolutem takim, jakim jest Bóg. Chociaż i Bóg jest poddany swoim własnym zasadom, bo też nie postępuje wbrew nim. No ale on jest absolut coś skończonego. Natomiast wszystkie inne stworzenia, żeby funkcjonować odpowiednio, muszą być poddane jakimś zasadom. W stanie doskonałym, jak wiemy, wieku tysiąclecia, te zasady będą wypisane na sercach ludzkich, i człowiek będzie miał jak gdyby w sobie samego takiego policjanta, albo takiego prokuratora, albo prawo, inaczej mówiąc, które będzie kierowało jego postępowanie. Nie będzie potrzeba żadnych innych organów ścigania, bo wewnątrz nas samych, w naszej istocie, będą wypisane boskie zasady sprawiedliwości, jeśli chodzi o świat ludzkości, tylko poziom sprawiedliwości. Zatem każda osoba, która będzie miała to wypisane na sercu, automatycznie będzie postępowała zgodnie ze swoją naturą. Nie będzie mogła postępować niezgodnie ze swoją naturą, tak jak i teraz. Grzeszny człowiek postępuje zgodnie ze swoją naturą, ale niestety grzeszną i dlatego często bardzo grzeszy. Ile tam jeszcze jest dobrego w nim, no to często też ma reakcje dobre i dlatego jest sobie mieszane. U niektórych więcej jeszcze jest tego dobra, które powstało od Adama, u niektórych już więcej zła, no ale zgodnie ze swoją naturą działają różnie ludzie. Przy doskonałym człowieku, jakim rodzaj ludzki stanie się w tysiącleciu, po wypisaniu prawa na ich sercach będą mogli bez problemu odpowiednio postępować, bo to będzie zgodnie z ich naturą. Tam inaczej nie będą potrafili. Dlatego Bóg przeprowadzi próbę, żeby wszyscy ci, którzy ją przejdą, mogli mieć gwarancję, że nigdy w przyszłości, chociaż teoretycznie będzie możliwe dla nich zgrzeszyć, ale praktycznie oni nie zgrzeszą, ponieważ to byłoby wbrew ich naturze. Jak mogą zgrzeszyć, skoro byłoby to wbrew naturze? Będą postępować w sposób naturalny, zgodny z wrodzoną naturą, która będzie wtedy doskonała. Ale w obecnym stanie niedoskonałości, jakim jesteśmy, to właśnie, jesteśmy miotani, prawda? I gdybyśmy się nie poddali sami jakimś zasadom, jakiejś formie niewoli, to jesteśmy miotani. Raz tak byśmy byli, raz tak. Tak jak w ludzkości, prawda? U niektórych więcej tego, u niektórych więcej tego, ale to jest to właśnie takie szarotanina. Mamy przykłady historii ludzkości wielkiego, heroicznego, szlachetnego postępowania i ogromnego brudu, podłości, degradacji. Teraz coraz więcej, chyba tej ostatniej u człowieka. Czyli w niedoskonałym stanie, w jakim w tej chwili jesteśmy, musimy sami wybrać jakąś formę niewoli. Jakieś zasady, pod którymi się poddamy, które będą kierować, bo my sami nie mamy naturalnie wypisanych, doskonałych praw. Ani my, lud Boży, ani świat ludzkości. bo wszyscy jesteśmy zdegradowani. I można różne rzeczy wybrać, którym się poddamy. Na przykład można politycy się poddać i to polityka będzie wyznaczała nasze postępowanie. Tak robią politycy. I wszystko, co służy do celów politycznych, jakie im przyświecają, wszystko to jest dobre. I teraz ona wyznacza, jest miernikiem tego, co jest dobre, a co jest złe, jak należy postępować. Cele polityczne, jakie chcą osiągnąć w danym ugrupowaniu. Można poddać się pracy zawodowej, czyli nic może nią nie wiedzieć i wszystko jest wyznaczone przez pracę zawodową. Różne cele społeczne, niektórzy nałogi mają, nałogu pijaństwa jest i ten nałóg pijaństwa dyktuje jego postępowanie. On jest jego wyznacznikiem, bo to jest jego cel, on się poddał tejże niewoli. Wszystkie te różne formy niewoli, jakimi siadostości może się poddawać, mają jedną wspólną cechę. Są mniej lub bardziej grzeszne. My jako lud Boży powinniśmy wybrać inną niewolę, której się powinniśmy poddać, niewolę Chrystusa, który chce naszego dobra i jest jedynym Panem, który ma sympatię dla swoich niewolników. Ma taką sympatię, że nawet nie nazywa ich niewolnikami, tylko braćmi. I tylko ta niewola u Chrystusa jest możliwa, dobra, jest w stanie doprowadzić nas do czegoś dobrego. Wszystkie inne formy niewoli, jakie byśmy nie wybrali, czy polityczne, czy społeczne, zawodowe, filozoficzne, prędzej czy później, doprowadzają do smutnego końca. Jeszcze widzimy, jak wielu z tych znamienitych ludzi, prawda, którzy przez lata działają w różnych sferach, kończą często nawet odrzuceni przez swoich własnych przyjaciół. Rzymian, 6 rozdział, wiersz 22, mówi tak, mówi o nas, chrześcijanach, i o naszej niewoli, której powinniśmy się poddać. Lecz teraz, będąc uwolnieni od grzechu, a zniewoleni Bogu, macie pożytek swój ku świętości, a koniec żywot wieczny. To jest ta niewola z jej dobroczynnym wpływem. Zauważmy, będąc uwolnieni od grzechu, której to niewoli byliśmy, jako upadli członkowie naszej rasy ludzkiej, a zniewoleni Bogu. Paweł nie ukrywa, iż jest to kolejna forma niewoli. Niewola Bogu, ale właśnie pożytek ku świętości tej niewoli Bogu i koniec tego wszystkiego, żywot wieczny. Niewola, która doprowadzić może do takich korzystnych skutków. Jedyny chyba przypadek niewoli, której głównym celem jest dobro niewolnika, żeby nam ostatecznie doprowadzić go do czegoś pożądanego. Zobaczmy się do Mateusza 11 rozdziału. 28 do 30. 11 od 28. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, mówi nasz Pan, a ja wam sprawię odpocznienie. Weźmijcie jarzmo moje na się, a uczcie się ode mnie, że ja cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie duszą waszym. Albowiem jarzmo moje jest wdzięczne, a brzemię moje lekkie. Tak mówi nasz Pan o swoich niewolnikach, których nazywa braćmi. Jego niewola jest najprzyjemniejszą ze wszystkich niewoli. Jeżeli w ogóle jakiejś niewoli mamy być poddani, a nie ma możliwości, żeby nie być poddanym żadnej niewoli. Bo świat ludzkości jest poddany, każdy w jakiejkolwiek niewoli, taki czy inny. Tylko sami często nie zdają sobie sprawy. Ale jak mówiłem, albo polityka wyznacza im życie, albo sprawa wypłaca zawodowa, albo przynależność religijna, takiej na przykład organizacji, w sekcie religijnej, jemu jej się poddają, to jest ich niewola i działają tak, jak mają wyznaczone w danych ramach. Jest to niewola, która do niczego nie doprowadza. Którzy są niemiłosiernie traktowani w trakcie niewoli, a koniec niestety nie jest żywot wieczny, tylko śmierć. A to jest jedyna niewola, gdzie jest przyjemna w trakcie jej trwania i jeszcze efekt zbawienny, bo życie wieczne. Teraz poświęcimy trochę parę minut tejże niewoli grzechu, której najgorszej niewoli, o której mówiłem, że świat ludzkości nie jest wyzwolony pomimo wielu form niewoli, z której wyszedł, która automatycznie, na które co nastąpiło automatycznie z powodu zalewu świata przez prawdę jako przygotowanie warunku wieku tysiąclecia. Z niewoli grzechu nie wywodzą, bo niewoli grzechu trzeba samemu być zainteresowanym, żeby podjąć walkę. Trzeba przyjść po prostu do Boga i oddać się Jemu, stać się Jego niewolnikiem. Wtedy dopiero może rozpocząć się proces wyzwalania z niewoli grzechu. Niewola grzechu jest najgorszą z możliwych niewoli. Gorszą niż tej politycznej, społecznej i tak dalej, bo one mają krótki okres czasu. A niewola grzechu trwa całe życie i ostatecznie może doprowadzić do której śmierci. Znowu do Jana się uciekniemy. 8 rozdziału, już tam byliśmy, ale teraz trochę więcej nas tam będzie interesowało. Więc Jan 8. Zaczniemy od 31, tak jak wtedy, i trochę dalej pociągniemy. Wtedy mówił Jezus do tych Żydów, co mu wierzyli: jeśli wy zostaniecie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I odpowiedzieli mu, myśmy na ziemi Abrahamowe, nigdy nie byliśmy w niczyjej niewoli, jakoż ty mówisz, iż wolnymi będziecie. Odpowiedział im Jezus, zaprawdę powiadam wam, wszelki, kto grzech czyni, niewolnikiem jest grzechu. A sługa nie mieszka w domu na wieki, ale syn mieszka na wieki. A przecież, jeśli was syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Bo on was wyzwoli od tej najgorszej, prawdziwej niewoli, niewoli grzechu. Zauważmy wiersz 33 i 4, gdy on mówi właśnie, że okres prawda was wyzwoli, wyswobodzi, no żyć to sobie dosłownie. Niewolę taką świecką, prawda, pod zaborem innego państwa. I mówią, przecież my nigdy nie byliśmy na siebie Abrahamowym, nigdy nie byliśmy w niczyjej niewoli. Co ty mówisz o wyzwoleniu? Jezus nie wyjaśnia. Wszelki, kto grzech czyni, niewolnikiem jest grzech. To jest ta niewola, którą nasz Pan miał na myśli, najgorsza niewola. I on z tej niewoli proponuje wyprowadzenie wszystkich, którzy by byli ku temu skłonni. Porównajmy to z Rzymian 7,14. Rzymian 7,14. Powiemy, iż zakon jest duchowy, ale ja cielesny, zaprzedany pod grzech. Czyli znowu, zaprzedany pod grzech, niewoli grzechu. Tak mówi Paweł o sobie. Wyzwolenie z tejże niewoli grzechu jest możliwe tylko i wyłącznie przez pokutę, przez wiarę w naszego Pana i przez poświęcenie się Bogu, jak mówimy. Czyli innymi słowy, słowami naszego dzisiejszego tematu, przez zniewolenie się Bogu. Żeby się wyzwolić z niewoli grzechu, tej najgorszej, jaka skuwa ludzkość, trzeba się zniewolić Bogu. Trzeba zmienić niewolę. Bo jak nie zmienimy niewoli, to jakaś inna forma niewoli nas dopadnie. Taka czy inna. I zawsze będziemy skuci jakąś formą niewoli, zawsze będziemy pod dyktatem czegoś. Lepiej być pod dyktatem Boga, jak mówiliśmy. Najprzyjemniejsza trakcie trwania i skutek zbawienia. Wszystkie inne są mniej lub bardziej nieprzyjemne trakcie trwania. Nawet jak są przyjemne, są to tylko krótkie ułudy przyjemności. Ostatecznie jest gorzka. Przekonują się o tym wszyscy ci, którzy próbowali to robić. Tylko nawet w świecie biznesu bardzo wielu z tych ludzi jest niezadowolonych. Zobaczmy, ilu znanych nazwisk, piosenkarzy, aktorów, którzy mają wszystko na tym świecie, prawda, samoloty, jachty, popełniają samobójstwa. Dlaczego popełniają samobójstwa? Ze szczęścia, że tak im dobrze? Na pewno nie. Tylko przez zniewolenie się Bogu, czyli poświęcenie się Bogu, możemy się napełniać duchem Pana w coraz większym stopniu, co przynosi coraz większe zadowolenie wewnętrzne i szczęście dla człowieka. Takie wyzwolenie, trzeba na to powiedzieć, jest oczywiście możliwe w chwili obecnej tylko w umyśle, woli i sercu. Intencja. Nie jest możliwe w ciele, ponieważ ciało mamy niedoskonałe i ono będzie dawało sobie znać. Jednak grzech nie może królować nawet w ciele. Nawet jeśli nasze ciało grzeszy, to grzech naszego ciała musi być nieświadomy i chwilowy. Dopóki nasz nowy umysł, nasza nowa wola, nasze nowe serce, widząc jak ciało powstaje znowu i daje o sobie znać, nie pokonają go, korzystając w każdej chwili potrzeby z pomocy, jaką Chrystus oferuje, do której zresztą nas zachęca. Czyli nawet nasze ciało, chociaż jest zresztą możliwością, że nie może doskonale czynić, nie może sobie bezkarnie wyrzeczyć, tylko dlatego, że jest póki co niedoskonały i grzeczny. Nasz nowy umysł, wola i serce mają obowiązek pilnować to ciało, kontrolować, aby nie powstawało. Powstanie, natychmiast próbować go zdusić i stłumić. I przez takie czynienie, wielokrotne powtarzanie, taka osoba coraz bardziej zaczyna panować nad swoim ciałem, coraz rzadziej to ciało powstaje, coraz mniejszego kalibru są te grzechy tego ciała i w ten sposób stopniowo, powoli podnoszony jest dawny zwycięstwo. Bo skoro nie stać nas na doskonałość absolutną, stuprocentową pod każdym względem, to Bóg oczekuje od nas doskonałości względnej. Czyli pełna doskonałość w umyśle, woli i sercu, a w ciele taka, jaka jest możliwa. Ale nie mniej. Ale często jesteśmy doskonali bardziej niż to jest konieczne. Bo oczywiście niedoskonałość jest rzeczą nieodzowną i będzie nam towarzyszyła, ale powinniśmy być niedoskonali tylko na tyle, na ile jest to niezbędnie konieczne z powodu naszego grzesznego ciała, różnych skłonności odziedziczonych. A nic poza tym. Nasz umysł, wola i serce muszą być w 100% doskonałe. Więc niemożliwa doskonałość absolutna, ale doskonałość względna, czyli pełna doskonałość, na jaką na kształć. 100% w umyśle, woli i sercu, a w ciele tyle procent, ile każdego z nas stać. Albo wie jeden z nas stać. My też mniej więcej powinniśmy wiedzieć. Jeżeli my sobie pozwalamy na jakiekolwiek większe, chociaż 1% grzeszenia, niż to jest niezbędnie konieczne, to automatycznie już nasz umysł, woli i serce są też zaangażowane po stronie grzechu. I już jest to bardzo źle. Nowy umysł, nowa wola i nowe serce nie mogą grzeszyć, bo pochodzą od Boga. Zauważmy, jak Paweł bardzo pięknie dostrzega zło, słabość tego starego człowieka u Rzymian w 7 rozdziale od 14 wiersza do 24. Bo wiemy, iż zakon jest duchowy, ale ja cielesny jest zaprzedany pod grzech. Albowiem tego, co czynię, nie pochwalam. Bo nie co chcę, to czynię, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli czego nie chcę, to czynię, przyzwalam zakonowi, że jest dobry. Czyli potwierdzam zakon, że ma rację, że dobrze je mówi. Już wtedy teraz nie ja to czynię, ale grzech we mnie mieszkający. Gdyż wiem, że nie mieszka we mnie, to znaczy w ciele moim dobre. Albowiem chęć jest we mnie, w moim myśle, w moim sercu. Ale wykonać, co jest dobrego, nie znajduję. Ciało moje nie jest tak doskonałe, jak mój umysł, wola i serce. Bo nie czynię dobrego, które chcę, ale złe, którego nie chcę, to czynię. Różnica między umysłem, wolą i sercem z jednej strony, doskonały mi upadła, ale jego ciałem, które nie dostaje, dlatego nie dorównuje jego umysłowi, woli i sercu. A jeśli ja to czynię, czego nie chcę, już ja więcej nie czynię tego, ale grzech, który we mnie mieszka. Czyli jeżeli ja to czynię w mojej grzesznej cielesności, czego nie chcę w moim umyśle, woli i sercu, to ja już tego nie czynię w moim umyśle, woli i sercu, ale grzech, który we mnie mieszka w moim ciele. I doskonale tutaj rozwija. Pamiętajmy o tym w odniesieniu nie tylko do nas samych, że tak działa, ale także w odniesieniu do innych, że to zło, które widzimy u brata albo u siostry, to nie jest nasz brat albo siostra. To zło, które w nich widzimy, to nie jest on. To zło, które w nich widzimy, to jest jego stary, upadły człowiek. Ciało stare, grzeczne, które tu i ówdzie podnosi się. To my sami dostrzegamy, jak źle się podniosło, jak źle zadziałało, źle powiedziało, źle coś zrobiło. Ale to nie jest nasz brat i siostra, to jest jego wróg, tego brata i siostry. Powinniśmy umieć patrzeć na innych zgodnie z tym, co Paweł tutaj wyznaczył. To widzieć tą różnicę. Więc jak ktoś coś robi złego, to pamiętamy, żebyśmy przynajmniej traktowali tego kogoś jak siebie samego. Znaczy, że nasza niedoskonałość, nasza cielesna niedoskonałość dała o sobie znać i to jest wróg. To jest nasz wróg osobisty, jak my coś źle czynimy, to jest wróg brata i siostry, gdy im się przytrafi coś złego uczynić. Więc trzeba patrzeć na nich tak, jak Bóg patrzy na nas. Przez pryzmat naszego umysłu, woli i serca, a nie upadłego ciała. A często, jak ktoś coś źle zrobi czy powie, to zapominamy o tym i mówimy, że on już taki jest. No nie on taki jest, tylko jego wróg, który dał sobie znać. Trzeba na niego tak popatrzeć. Na nowego człowieka, a nie na starego człowieka. Znowu Rzymian 6:6. To wiedząc, że stary nasz człowiek po spolu z nim jest ukrzyżowany, aby ciało grzechu było zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. Stary człowiek jest ukrzyżowany, poświęcony, udany za martwego, żebyśmy więcej nie służyli grzechowi, ale ten stary człowiek jest ukrzyżowany tylko w naszych deklaracjach. Do końca naszego życia on tak naprawdę żyje i do końca naszego życia nam przeszkadza. I podnosi się do ludzi. To, co Paweł pisał tutaj w rozdziale 7. I czasami czyni to, czego by nie chciał, bo ten stary człowiek odżywa, ale musi być kontrolowany. 2 Koryntus 4:16. Dlatego nie słabiejmy, ale choć też nas zewnętrzny człowiek niszczeje, wszakże on zewnętrzny odnawia się od dnia do dnia. To samo. Ale właśnie, zewnętrzny człowiek niszczeje, ale znaczy, że on tam jest. Bo od chwili uznania go za umarłego w akcie poświęcenia, w sercu swoim, gdy zaprzestaliśmy, że nie chcemy już żyć dla naszego starego człowieka, ale wszystko po to, że powiemy boskiej woli, chcemy patrzeć jego oczami, a nie naszego starego człowieka, to jednak to jest jego uznanie w deklaracji. On powinien niszczyć z dnia na dzień, ale cały czas żyje i tak czasami będzie się odzywał. Gdy się odezwie, to na czym się odezwał nasz wróg, a nie my. Aby zawsze, byśmy mogli zawsze o sobie powiedzieć, tak jak Paweł, że jak czynię coś złego, to nie ja to czynię, który grzech, tylko grzech, który we mnie mieszka. Bo ja tego zła nie pochwalam w moim umyśle, w moim sercu. Teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do niewoli w Izraelu. Bo w Izraelu, chociaż nie było to zgodne za bardzo z wolą Boga, była niewola, głównie z pogan była to niewola, ale czasami Żydzi popadali w niewolę. Wiemy, że wszystko, co było w Izraelu, coś oznaczało. I niewolnictwo w Izraelu też coś oznacza. Nie było tylko niewolnictwo dla samego niewolnictwa, ale pod tym kryje się piękna ilustracja dla nas chrześcijan. Jest tak piękna, że nie mogłem się oprzeć, żeby jej do tego tematu nie włączyć, chociaż początkowo jej tutaj nie było. Był to temat taki, można powiedzieć, właśnie ogólny do tej pory, ale w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że bez tego dodatku temat traci. Więc omówimy niewolnictwo i zero i zobaczymy, co przydatnego tam Bóg dla nas przygotował. Oczywiście to znowu ta niewola, to niewola grzechu. Mamy o tym mowę w 3 Mojżeszowej, w 25 rozdziale. 25 rozdział od 44 wiersza. Czytam nowego przykładu, bo przekład gdański był dla mnie niezrozumiały. Co do twojego niewolnika i twojej niewolnicy, który chciałbyś mieć, to niewolników i niewolnice kupujcie od narodów, które są wokół was. Również spośród synów osiedleńców mieszkających z wami kupujcie ich i spośród ich potomków, którzy są z wami, którzy zrodzili się w waszej ziemi. Oni mogą być waszą własnością. Będziecie ich przekazywać po sobie na dziedziczną własność synom swoim na zawsze. Jako niewolników mieć ich będziecie, lecz z waszymi braćmi, synami izraelskimi nie będziecie obchodzić się surowo. Widać z tych trzech tekstów, że niewolnictwo wśród Izraela mogło być, ale miało dotyczyć raczej niewolników z poga, narodów ościennych, ewentualnie osiedleńców, którzy tam byli, ale nie z własnych braci. Mówi, nie jest powiedziane, że nie będziesz miał, tylko nie będziesz to podził surowo. Znaczy, gdyby z jakiegoś powodu zaszła potrzeba uczynienia niewolnika z Żyda, Żyda przez Żyda, to nie powinieneś zbyt surowo się podnieść i czynić sobie niewolnika z tego Żyda. Raczej możesz tego niewolnika czynić z innych narodów. Kim są ci poganie w tymże obrazie, z których to niewolnicy raczej mogli być? Ci poganie to cała rodzina ludzka, która w wyniku upadku znalazła się w niewoli, bo Adam wszystkich nas poddał. Czyli wszyscy my, jako członkowie rodziny ludzkiej, jesteśmy tymi niewolnikami. Znajdujemy się w niewoli, w grzechu, rodzimy się w nim, rozwijamy się w tejże niewoli, w stanie potępienia cały czas. Ci, którzy jednak stają się ludem Bożym, którzy przychodzą do Boga przez pokutę, przez wiarę, przez poświęcenie, czyli przez zniewolenie się Bogu, jak mówiliśmy, to ci stają się antytypicznymi Żydami, z których to potępienie jest zdjęte i już nie są niewolnikami. Nie powinni nigdy być niewolnikami. Dlatego tutaj Bóg mówi, że z waszymi braćmi, synami izraelskimi, czyli z ludem Bożym już poświęconym, już wyzwolonym z tej pierwotnej niewoli, kiedy byli poganami, tak jak poganie, prawda, z członkami całej rodziny ludzkiej, zawsze dali niewolę grzechu, ale jak gdyby z niej wyszli, wyzwolili się, poddali się pod niewolę Boga, to nie powinni znowu wracać do tej niewoli, w której kiedyś byli, do niewoli grzechu. I to jest ta zachęta, żeby z waszymi braćmi się surowo nie obchodzić. Ale zauważmy, Bóg wiedział, że niektórzy z ludu Bożego powinno pomagać się w niewolę grzechu, z której wyszli. Ponownie będą się wikłać w te rzeczy. Ale zachęta jest, żeby oni się niewolnikami raczej nie stawali. Potępienie, jak czytaliśmy, chyba już czytałem dzisiaj Rzymian 8.1, że potępienie zostało, ale jeszcze powtórzę, potępienie zostało zdjęte z takich osób i dlatego oni już nie są niewolnikami, już nie są poganami, ale stają się Żydami. Mówiąc obrazem III Mojżeszowej. Przecież teraz żadnego potępienia nie masz tym, którzy będąc w Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzą, ale według ducha. Do tego nie wróci. Tak? Przecież teraz żadnego potępienia nie ma tym, którzy będąc w Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzą, ale według ducha. Nie ma, ale znaczy, że było. Czyli poganie cały świat ludzkości, niewoli grzechu, od urodzenia. Żydzi, to lud Boży, także i my, wyzwoleni z tejże niewoli, grzechu, nie ma już żadnego potępienia tym, którzy są w Chrystusie Jezusie. I oni już nigdy nie powinni znowu do tej niewoli wrócić. Taka jest zachęta III Mojżeszowej. Jednak z powodu ubóstwa Żydzi w literze często popadali w niewolę. Brali pożyczki, nie spłacali tych pożyczek, mieli długi. No i o te długi trzeba było niestety sami wyjść w niewolę. Nawet czasami dzieci musiały jej za ojca. Czyli trafiało się Żydom takie niewolę popadać. 2 Mojżeszowa 22. Chociaż Bóg tego raczej mówił, żeby nie było. Ale niestety nie było to możliwe do uchwienia. 2 Mojżeszowa 22. Wiersze 2 i 3. 22, 2 i 3. Jeśli by przy podkopywaniu zostany był złodziej, a ubity będąc umarły, to zabił, nie będzie winien krwi. Jeśli by to po wejściu słońca uczynił krwi, winien będzie. Koniecznie wróci, a jeśli nie, nie ma, sprzedany będzie za złodziejstwo swoje. Czyli Bóg Żyd za złodziejstwo, nie mogąc oddać tego, co ukradł, być zaprzedany w niewolę. Czyli jak gdyby odrobił, odpracował to, co złego zrobił. Jeden przypadek możliwy. kiedy można było chować niewolę dla Żyda. Drugi przypadek możemy znaleźć w II Królewskiej 4.1. To przypadek jest znany. Skąd inąd, ale przy okazji wyciągniemy z tego informację, że i Żydom z takiego powodu się trafiało w niewolę trafiać. A niewiasta jedna z żon synów prorockich wołała do Elizeusza, mówiąc: sługa twój, mąż twój umarł. A ty wiesz, iż sługa twój bał się Pana. A teraz przyszedł pożyczalnik, ten, który dał mi życie, bo się powiedzieli Bonemu Cesnemu, aby sobie wziął dwóch synów moich za niewolników. Ojciec, prawda, napożyczał rzeczy różnych, zmarł, nie spodziwszy, no bo synowie poszli w niewolę za drugi ojca. I chociaż byli Żydami, nie było przeproś. Przyszedł pożyczalnik, wierzyciel i do niewoli pójdą za to. Kim są ci Żydzi, którzy jednak do niewoli trafiali, chociaż Bóg raczej nie chciał, żeby oni trafiali do niewoli, bo mówił się, Salomo, raczej z nimi nie będzie się obchodzić. Różnych ponad sobie róbcie niewolników. Są to ci z poświęconych, ci z nas, z obecnie poświęconych, którzy pomimo tego, że wyrok potępienia domowego został przez usprawiedliwienie zdjęty z nas z powodu duchowego ubóstwa, tam było ubóstwo fizyczne, materialne, i to nie woli, żeby odrobić, my z powodu duchowego ubóstwa znowu powadamy w grzech. Nie ma w nas Ducha Bożego, zbyt mało go jest, żyjemy cieleśnie zbyt bardzo często, popadamy w różne rodzaje formy grzechu. Szpony szatana, grzechu, błędu, samolubstwa, świadomości. W czasie wieku Ewangelii, wiemy, była praca malutkiej wielkiej kompanii i wielka kompania to była ta klasa, która podała w niewolę grzechu, bo wiemy, jaka to była klasa częściowo za Bogiem, częściowo i na starym człowiekiem. Tak mówi chyba u Żydów, z bojaźni śmierci cały czas spotykali niewoli. Bali się umartwić całkowicie swojego starego człowieka, którego w deklaracji poświęceniu uznali za martwego i cały czas byli podległi niewoli. Niewoli temu człowiekowi, którego niby poświęcili, uznali za martwego, ale cały czas jednak byli w jego niewoli także. I teraz spojrzymy znowu do jednego miejsca Starego Testamentu, gdzie jest mowa o właśnie niewolnikach z Żydów. No to chcemy teraz pośledzić, a jak się takiemu Żydowi niewolnikowi trafiło? Trafił do niewoli, no to jakie były tam zasady? Czy tak przepadł na zawsze? Czyli czy członek ludu Bożego przepada na zawsze, jak się jednak znowu powikła, pomimo tego, że wyszedł z tej niewoli grzechu, znowu się uwikła w rzeczy tego świata, różne cielesne rzeczy, które go potem ciągną do dołu, do tego, co kiedyś była rodziną ludzką? Druga Mojżeszowa 21 daje nam odpowiedź. Pierwszy sześć wierszy. Oczywiście w wieku Ewangelii, jak mówiłem, a to właśnie nie mówiłem, ale się dobrze tej myśli, w wieku Ewangelii jest klasa malutkiego statka, no i nie było żadnej innej klasy do Bożego, prawda? Malutkie statko, jak grzeszyli oni, to odpadali do wielkiej kompanii z celu oczyszczenia. I właśnie to tej klasie, jako niewolnika, traktuje druga Mojżeszowa 21, 1-6. Ale dotyczy to także nas, w naszych codziennych sytuacjach życiowych. Ja o tym wspomnę i pokażę, jak rzeczy, które tam są wymienione, dosłownie niekoniecznie muszą być wymienione tylko do wielkiej kompanii. A te są sądy, które przełożysz przed obliczem ich. Jeśli kupisz niewolnika Hebrajczyka, 6 lat służyć ci będzie, a 7 wyjdzie wolny dar. Jeśli by sam tylko przyszedł, sam odejdzie. A jeśli by miał żonę, i żona jego z nim wyjdzie. Jeśli mu pan jego dał żonę, a zwróciła mu syny albo córki, żona i dzieci jego będą pana jego, a on sam tylko odejdzie. A jeśli by mówiąc, rzekł niewolnik, miłuję pana, że pana mego, żonę moją i syny moje, nie wynijdę wolnym, wtedy przywiedzie go pan jego do sędziów, postawi mu drzwi albo podwoi i przekole mu pan jego ucho szydłem i będzie mu niewolnikiem na wieki. Oto zasady, które dotyczyły niewolników z Żydów, jeśli trafiło im się popaść w niewolę z powodu czy to złodziejstwa, jak ten przypadek był, czy ubóstwa, bo się ojciec zapożyczył, nawet synowie musieli iść potem do niewoli. Czyli wracamy do wiersza drugiego, mówimy sobie teraz ten fragment. To są ciekawe dla nas myśli. Pokazują obydwie strony medalu. Pełny biblijny punkt widzenia na taki przypadek. Jeśli kupisz niewolnika Hebrajczyka, 6 lat służyć ci będzie, ale 7 wyjdzie wolny za darmo. Czyli jeżeli szatan, grzech, błąd, grzech ten najgorszy, zdobędą nowe stworzenie Hebrajczyka, członka ludu Bożego, który mamy kupić, zdobędą na swoją stronę. I w ten sposób taki członek ludu Bożego staje się sługą ich, prawda? Staje się niewolnikiem, niewolnikiem grzechu ponownie, tak jak kiedyś był. kto będzie im służył, powinna drugi wiersz przez 6 lat. Nie wiem, co znaczy liczba 6 i liczba niedoskonałości. Czyli będzie im służył temu grzechowi, który go tam wciągnął w tą niewolę, tylko przez tak długi okres czasu, jak długo będzie pozostawał nieczystym. 6 lat symbolizuje pełny okres pozostawania w nieczystości grzechu. Nie 6 lat, dosłownie. Czasami krócej, czasami może i 6 lat, to będzie to było, czasami dłużej i bez końca. Ale na pewno przez cały czas pozostawania nieczystym będzie w niewoli grzechu. No to było oczywiste, prawda? Jeżeli grzech go znowu wciągnął i jest nieczysty, no tak, długo jest nieczysty, jak jest, się z tego nie wyciągnie, nie wyzwoli. Ale gdyby się oczyścił, gdyby te symboliczne 6 lat się skończyły, czyli nastał do niego 7 rok, oby jak najwcześniej, oby nawet drugi rok już był takim 7 rokiem. Może 7 dosłownie, a może 20, 20, 30, ale ten 7 rok to moment, kiedy on się już oczyścił. Kiedy pomimo tego, że popadł w niewolę ponownie, to jednak przychodzi ten 7 rok, kiedy już nie jest zabrudzony niewolą grzechu, która go wciągnęła. Wychodzi wolny. Po oczyszczeniu wychodzi wolny od służby grzechowi. Widzimy pięknie, Bóg pokazuje, że gdy, jeżeli nam się trafi znowu popaść w grzechy, takie jakie na kiedyś nas skuwały jako pogan, jako członków, nie członków ludu Bożego, to będziemy tak długo w tej niewoli grzechu, jak długo będziemy nieczyści. Ale może przyjść 7 rok, ale nie musi, bo potem będziemy mieli wiersz, który mówi, że są przypadki, że nie przychodzi nigdy 7 rok. Smutne przypadki. Ale przychodzi 7 rok, kiedy to ktoś się w końcu oczyści, wychodzi wolny z takiej niewoli. Jeśli by sam tylko przyszedł, sam odejdzie. Jeśli by miał żonę, żona jego z nim wyjdzie. Jeśli Pan dał mu jego żonę i tam się zrodzili synowie i córki, żona i dzieci będą Pana jego, ale on sam wychodzi wolno z takiej niewoli. Czyli odejdzie w takim stanie, w jakim przyszedł z tejże niewoli. Można tylko potwierdzić. Jeśli szatan, że błąd, pamiętajmy, że mówimy teraz o jego Ewangelii, bo to jest dowód na nowych stworzeń, to zaraz zastosujemy do naszej sytuacji także inaczej, bo wszystko ma litera nas nie musi dotyczyć. Ale Duch zawsze dotyczy wszystkie klasy ludu Bożego. Chociaż litera jest czasami stosowana tylko do takich czy do innych. Wiemy, że wielka kompania jako główny swój grzech miała co? Zamieniała lukę maluszkiego statka przez szafarskie doktryny rozpoczynane w sekty, w denominacje. To było ich główne działka. Oni byli, prawda, częściowo wierni, częściowo niewierni. Wobec tego każdy ruch maluszkiego statka był zamieniony przez nich w denominację, w sektę. Bez dalszego możliwości rozwoju prawdy blokowali się na naszych prawdach. Tak było przy samym wieku Ewangelii. Anna nie mogła zrodzić syna. Samuel maluszki statko nie mogło mieć syna z Anny czystego ruchu. Aż do paru ludzi, taki czysty ruch się pojawił. Chociaż były za duży, żeby znowu go w sektę zamienić, to jednak, jak wiemy, to się nie stało. Więc wracamy do naszego wiersza 3 i 4. Odejdzie w takim stanie, w jakim przyszedł. Jeżeli szatan, grzech, błąd dali mu zwolenników, to jest ta żona tego tekstu, z których powstały ruchy religijne, przez nich zakładane, bo oni wiele ich zakładali. Synowie, ruchy religijne, z pewnymi władzami urzędowymi, w córkach pokazanymi, to po oczyszczeniu takiego człowieka, członka klasy wielkiej kompanii, muszą one, te ruchy, które on założył, pozostać w niewoli szatana, w niewoli grzechu i błędu, a on sam od nich odchodzi. Odłącza się od nich. Jest to chyba znowu bardzo oczywiste i logiczne. To właśnie mi się też podoba na prawdzie, że jest zawsze logiczna i harmonijna. Czyli jeżeli ktoś w nieczystym stanie stworzył jakieś ruchy, w których pełnił różne funkcje w tychże ruchach, to po swoim oczyszczeniu musi zerwać z tymi ruchami, które stworzył. Na przykład wielu pielgrzymów, poświęci dla karusela, otrzymywało od szatana wielu różnych zwolenników, tworząc różnego rodzaju ruchy, które wypaczały w ten czy inny sposób prawdę paruzyjną. W innych czasach wypaczały inne prawdy, bo zawsze tacy byli, którzy takie ruchy tworzyli, sekty, denominacje większe lub też mniejsze. To po swoim oczyszczeniu, jeżeli taka osoba się oczyszczała, musiała pozostawić takie ruchy. Odejść od nich i się odłączyć, zostawić je w niewoli szatana, bo tam zostały one stworzone. Szatan nie to wymyślił, niektóre szatana zostaną, a on musi od nich odejść. Inaczej by się nigdy nie oczyścili, gdyby od tych ruchów nie odeszli, które stworzyli. No ale w naszym przypadku, kiedy nie jesteśmy uspodzeni z ducha, kiedy obraz ten niedosłownie nas dotyczy, dotyczy nas w naszych codziennych sytuacjach życiowych. Pomyślmy. Jeżeli my w naszym nieczystym, grzesznym stanie tworzymy, nie jak oni różne ruchy, denominacje, ale tworzymy, zdradzamy jakieś sytuacje w naszym życiu, jakieś warunki złe w naszym życiu, to my się w końcu oczyścimy z naszego grzechu, który doprowadził do tego, że narobiliśmy tyle bigosów, jak to się mówi w świecie, no, na tyle z warunków, które z wysanów zrobiliśmy, to gdy się kiedyś w końcu oczyścimy, Czy nielogiczne jest, że musimy te stare złe warunki opuścić, pozostawić, odłączyć się od nich? Musimy odejść od tych stanów. Jak odejść? No, przez ich zmiany. Na naprawienie, zaprzestanie niewłaściwego postępowania, naprawienie zła, ile to możliwe, tego, które stworzyliśmy, i pozostawiamy je w udobnych zasobowanych, te zdrowe warunki, w szatanach, grzechu i błędu, gdyż one do niego należą. A sami odchodzimy wolno z takich stanów, warunków złych, które w niewoli, grzechu, byliśmy, natworzyliśmy, narobiliśmy. To było to pierwsze wyjście z sytuacji. Siódmy rok wyzwolenia z niewoli. Ale wiersze dwa następne, piąty, szósty mówią o tym drugim wyjściu. Znacznie gorszym i bardziej smutnym. A jeśli mówiąc, że niewolnik miłuje Pana mego, żonę moją, syny moje, nie wynijdę wolny. Nie chcę wolności. Wtedy przywiedzie go Pan jego do sędziów, postawi u drzwi albo podwoi, przykole ucho jego szydłem, jako dowód, że ma być na wieki niewolnikiem. Czyli ten dziwny przypadek zadowolenia z niewoli, prawda? Mamy tutaj. Oczywiście, tam możemy to zrozumieć w typie, w obrazie, prawda, w literze. No bo był w niewoli taki człowiek, tam żonę dostał tej niewoli od tego swojego pana, miał tam rodzinę, nie, synów i córki, no 6 lat mu minęło, teoretycznie, według litery prawa, jest wolny. No ale skoro pan dał mu jego żonę i miał tam dzieci z tą żoną, no to musi według zasady zostawić żonę i dzieci tam. No to miłość do rodziny zwycięża, jak gdyby, wybiera to. No to dobrze. No, jeżeli nie chcesz po tych 6 latach odejść, to stawał przed sędziami, prawda, ucho mu przekuwali szydłem i miał wtedy źródłem uchu i było to dowodem, że jest niewolnikiem do końca życia, już nawet kolejne 6 lat nie przyniosą mu wolności, bo wybrał niewolę. No ale to w typie jest zrozumiałe, ale w antytypie nie jest to za bardzo zrozumiałe takie postępowanie, ale takie postępowanie ma miejsce. Są też tacy i z nas, i byli, i są, i pewnie jeszcze będą, dopóki królestwo nie wejdzie na fazie ziemskiej i się dopóki ten smutny okres dozwolenia zwania skończy. Jeżeli ktoś, oczywiście znowu nie będzie taki ktoś nie mówi, ja chcę grzeszyć, jak chcę grzeszyć, nie przestanę grzeszyć, bo zwykle grzesznik mówi, że nie grzeszy, prawda? On mówi, że inni grzeszą, ale nie on. Czyli jeżeli ktoś czynami, postawą pełnej samowoli, pełnego uporu pokazuje, czyli mówi tutaj, prawda, że niewolnik, miłuje Pana mego, żonę moją i nie chce być wolny. Czyli jeżeli postawą samowoli, uporu, złym postępowaniu. Zawsze przypadek, kiedy już nie jesteśmy szukali wielkiej kompanii, czyli ci z nas, którzy tworzą złe warunki, z tego powodu, że grzech wciągnął ich w swoją niewolę, narobili dużo zła w życiu prywatnym, zawodowym, społecznym, jakie by to nie było, może zborowy, może inny, wszystko jednak, jak co by to nie było, ale nie chcą się z tego wycofać, nie chcą tego naprawić, nie chcą podejść od tego, nie chcą postawić tych złych warunków u szatana, który jest autorem tego wszystkiego, tylko się identyfikują z tym i trzymają się tego kurczowo, nie. Mówią, miłuję, czyli miłuję szatana, miłuję ten grzech. Oczywiście robią to swoimi czynami. Oni tak nigdy nie powiedzą, że szatana miłują Boga, miłują, ale tak grzech ich zaślepia, że wszystko jest od nich odwrócone. Źle odczytują, tak jak Bala wczoraj mówiliśmy. Nie utrafił odczytywać, prawda? Zdawał mu się, że Bóg mu pozwala. Bo tak ma cielesność zaślepiła, że inaczej odczytywał niż to, co Bóg do niego mówi. Czyli jeżeli taką postawą, czynami swoimi mówimy, że miłujemy szatana, grzech i błąd naszego Pana, prawda, z tego wiersza, oraz, jak tu powstały wielkie kompanii, swoich zwolenników i to władze urzędowe, te żony i synów, czyli różne inne rzeczy, które powstały w związku z naszym złym działaniem. I nie chcemy się uwolnić od nich, tylko chcemy trwać w tym. Będziemy tak trwać, pomimo tego, że już czas by było się z tego oczyścić. Wtedy szatan celowi, tak ma być powiedziane. Wtedy przywiedzie go Pan, czyli szatan do sędziów, postawi go publicznie tam na drzwiach i publicznie będzie miał przekutę. Czyli szatan stawia go wtedy w opozycji do Boga. Przykład, jedne teksty mówią, że do sędziów, a w drugich przykładach mówią, że do Boga byli przeprowadzani, prawda? A do sędziów albo do Boga. To nie ma większego znaczenia, bo sędziowie reprezentują tutaj Boga, albo byli, czyli te przykłady, które mówią, że do sędziów mają rację i te, które mówią, że do Boga, bo ci sędziowie byli być przedstawicielami Boga. Tylko jako kompania, w przypadku wielkiej kompanii, byli stawiani przed olbrzymie stawko i olbrzymie stawko orzekało wobec nich. Czyli szatan stawia go w opozycji, w konflikcie do Boga albo do jego przedstawicieli, z którymi ma do czynienia. W przypadku naszego życia codziennego, kiedy jesteśmy na poziomie niższym, prawda, niż to, co było w wieku Ewangelii, no to takie osoby stają w opozycji do różnych innych sług Boga, którzy mając Ducha Bożego, w ten sposób mogą powiedzieć takiemu komuś, że to jest niewłaściwe i tak dalej, i oni wchodzą w konflikt z takimi osobami. Stają publicznie przed nimi. Pisze właśnie o to, że publicznie to jest pokazane, że u drzwi albo u podwoi, prawda? Zawsze to się stało w drzwiach albo w bramie, czyli publicznie. Powiadomo, każdy może wiedzieć, co się dzieje w bramie. Nie, wszyscy można przeprowadzić każdy wycisk. Czyli i publicznie na zawsze przywiązuje szatan, ten pan, do siebie takiego grzesznika, czym? Jakimś śmiertelnym błędem. Jego rozumieniem. To jest to szydło. Ucho, mamy tak powiedzieć, szydło w uchu, prawda? Ucho symbolizuje rozumienie. A szydło jakiś błąd. Czyli w rozumieniu takiego grzesznika, w uchu takiego grzesznika, symbolicznym w jego rozumieniu, jest jakiś błąd, jakiś śmiertelny błąd, którego nie chce się wyzwolić. On go skuwa, utrzymuje w niewoli. Co do tego, ktokolwiek do niego będziemy mówić? Cokolwiek Bóg opatrzeniowo w jego życie wprowadzi, żeby go oczyścić, zmusić do reformy, do pokuty. To ten śmiertelny błąd w jego rozumieniu, w jego uchu, nie pozwala mu tego w ogóle odebrać. Nie reformuje się absolutnie, jest głuchy na wszelkie wyzwania. Jest na zawsze przykuty szydłem, jakimś śmiertelnym błędem w swoim własnym rozumieniu uchu. A to już bywa, że ci, którzy błądzą, bardzo grzeszą, no, mają jakąś swoją filozofię, jakieś swoje usprawiedliwienie, swoje własne zdanie, które im mówi, że to mają rację. I teraz to jest tam szydło ich. To jest tam szydło. I ten śmiertelny błąd, ta wielka pomyłka w ich rozumieniu sprawia, że na wieki zostają w niewoli takiego szatana. Jak są nowymi stworzeniami? No wiemy, jakie to co to znaczy. Jak nie są nowymi stworzeniami, to będą zbudzeni w tysiącleciu. Jak z tego się wyzwolą, to dobrze. Wtedy, jak teraz nie chcieli. Jak nie, to stanie się to samo, co z nowymi stworzeniami teraz. Czyli mamy tutaj grupę pokazano tych, którzy nie chcą porzucić złych nauk, złych praktyk, złych związków, złych warunków, które sami stworzyli. Dlatego, że są im bardzo drogie. Mają na to swoje usprawiedliwienie, swoje szydło, w swoim rozumieniu. I żeby jak do nich trafiać, ani Bóg opatrzeniowo nie jest w stanie do nich trafić, ani żaden z braci, który mógłby coś mądrego, dobrego powiedzieć, żeby pomóc, nie jest w stanie trafić. Ten ktoś nic nie przyjmuje. Tkwi uparcie w swoim. Są one mu tak drogie, jak ta żona, synowie i córki w niewoli. I woli mówi zostać z tymi rzeczami, w tejże niewoli, które stworzył, z tymi warunkami, które złożył. Ja z nimi zostanę, ja się nigdy od nich nie odłączę. Marek 9, rozdział, a wiersz 43. A jeśli by cię gorszyła ręka twoja, odetnij ją, bo lepiej jest tobie ułomny wejść do żywota, niżeli dwie ręce mają spić do piekła, czyli do bez do niechętnych w nominale. To wychędny na to śmieciem, on ogień nieugaszony. I do aż 48. Gdzie robaki nie umiera, ogień nie gaśnie, a jeśli by cię noga twoja gorszyła, odetnij ją. Dlaczego? Bo znowu lepiej chromy wyjść do żywota, niż dwie nogi mając być zwróconym do wychędny. A jeśli by cię oko twoje gorszyło, wyłup je. Dlaczego? Bo lepiej wejść z jednym okiem, wejść do Królestwa Bożego, niżeli mieć dwa, a pójść do gehenny. Czyli te teksty mówią o tym, że cenią bardziej sobie te złe stany, bo to właśnie ta ręka, to oko, czy ta noga była na zgodzie, to są właśnie różne złe rzeczy, które chcemy koniecznie przy sobie zatrzymać, chcemy je praktykować, bo są nam bardzo bliskie, tak? Tak bliskie prawa ręka, noga czy oko. No tak, rzeczywiście są bliskie, kto by sobie dał odciąć, prawda? No nie chciałbym się pozbyć tego. Więc oczywiście nasz Pan nie mówi tutaj o ręce, ale porównuje. To różne bliskie nam rzeczy, ale złe i grzeszne. Chociaż mogą być bardzo nam bliskie, się wydaje, że jak się możemy od nich odłączyć, to muszą być zawsze z nami. Lepiej bez nich wejść, bez tych warunków złych do królestwa, ale wejść, niż zachować je przez okres naszego życia. Ile to będzie trwa bardzo krótko, no bo się nawet nie napiszymy tą ręką czy tym okiem, ale potem skończyć się. Z czasem jesteśmy w dobrym etapie. Trochę tylko dokonamy do skrótu pewnego i skończymy koło w czasie. W dzisiejszych czasach, w których żyjemy, bardzo łatwo nam popaść w różne formy niewoli, które świat skuwają. Dlatego, że wokół nas mamy pełno szatańskich rzeczy, które są uznawane za normalne, coraz bardziej normalne. To, co było kiedyś mniej normalne, staje się coraz bardziej normalne i to wpływa także na nas. Ludzie na Zachodzie są bardziej temu poddani i wpływają, to na nich wpływa w większym stopniu, w pewności, w jaki sposób na pewno weźmie to na nich usprawiedliwienie. Dla nas będzie miał mniej myśli usprawiedliwienia, bo mamy jakby te lepsze warunki. Dla braci na Ukrainie będzie miał jeszcze mniej usprawiedliwienia, bo nie ma jeszcze lepsze warunki, żeby nie popadać na różne bezesne rzeczy, które skuwają świat ludzkości i w jaki sposób utrudniają ludowi Bożemu życie. Protestem kiedyś mi się żalił, że niektórzy bracia w Stanach Zjednoczonych już takie fortuny nagromadzili, że nie wiedzą, co z nimi robić i inwestują w obrazy, dzieła sztuki. Gromadzą różnych swoich strychach, pokojach obrazy sztuki, bo myślą, że z tym to królestwa tego. Tak ulegają tej manii tego świata, prawda? Wielkie zapasy, gdzie te pieniądze ulokować, jakiś obraz kupi, Duzens to jest jakaś abstrakcja, nie wiadomo co pokazuje, nikt nie wie, ale ma nazwisko malarza i na giełdzie uzyskałby wiele, dużo milionów zdań za to, inwestują w to, żeby to na styku zachować, jak przyjdzie królestwo, to ze mnie może nawet. Tak to był żadny pusek, ale to ilustruje warunki, jakie na zachodzie panują i ulegają różnym rzeczom. Co powiem o paru rzeczach, które naszego podwórka polskiego możemy zauważyć, które nas mogą wciągnąć w taką ogólną formę niewoli. Czy to jako lud Boży, czy jako zwykłych, normalnych ludzi, którzy mamy do czynienia z innymi ludźmi. No i w jaki sposób wiemy, żyjemy tym też, z czym żyją oni. Najpierw coś z terenu naszego, jako ludu Bożego. Często naszym niewolnikiem jest nasze własne ja, które jak niby uznajemy w poświęceniu za martwe, za nieaktywne, ale no wiemy, wciąż żyjemy, z tego deklaracja. I później, kiedy przychodzi to do czego, to ono zbyt często daje o sobie źle. Przejawia się w takim czy innym formie. Bóg próbuje realizować wobec nas, jako poświęconych, swoje zamierzenia. Skoro nasze ciało jest zbyt aktywne, zbyt żywe, no to ono w jakiś sposób protestuje. I gdy takie czy inne warunki nas spotykają, które mają służyć naszemu duchowemu dobru, mają nas czegoś nauczyć, ale ciało się to nie podoba, bo to się mu nie podoba, bo to może być czasami choroba, może być coś, jakieś warunki z pracą, może coś znaczy ze sprawy zdrowotne, może coś z dzieckiem, albo z sąsiadem, albo z czymkolwiek innym. Bóg ma wiele różnych możliwości, które widzi w naszym życiu, że są i je wykorzystuje, wplata je w całą strukturę naszego wychowania duchowego. Często jego zabiegi wobec nas, jeżeli nie jesteśmy w pełni poświęceni, tylko stary Adam zbyt żyje i zbyt dużo ma do powiedzenia, budzi nas to, nas niezadowolenie. Cały czas pragniemy czegoś innego. Jesteśmy niezadowoleni z tego, co Bóg zaplanował, co Bóg dopuścił dla nas, dla naszego duchowego dobra. Nie umiemy patrzeć duchowo. Patrzymy cieleśnie, bo za mało nas ducha. I traktujemy rzeczy dokładnie tak samo różne, jak traktują ludzie światowi, którzy nigdy nie byli poświęceni, którzy nie mają innej perspektywy. Inaczej nawet nie są w stanie widzieć, ale my powinniśmy. Bo mamy w tekście biblijnym napisane, że ten króciutny i lekki ucisk, jakiego on nie był, a Paweł nie miał bardzo lekkiego ucisku, prawda? Ale mówi jednak króciutny i lekki ucisk, nasz nadal zacny chwały wieczną wagę nam sprawuje. Ale zaraz dodaję Paweł w następnym wierszu, w 2 Koryntów 4, 17, 18. Zobaczmy, kiedy ten ucisk, który nas spotyka, możemy ocenić jako króciutny i lekki, chociaż może być bardzo ciężki. Następny wiersz wyjaśnia, gdy nie patrzymy na rzeczy widzialne, ale na niewidzialne. Albo rzeczy widzialne są doczesne, ale niewidzialne są wieczne. Czyli teraz widzimy, jeżeli nie oceniamy to, co nas spotyka jako króciutnego i lekkiego ucisku, to dlatego, że patrzymy na rzeczy widzialne, a nie na niewidzialne. Patrzymy tak, jak światowi ludzie patrzą, na to, co jest przed oczyma im, widzialnie. A nie na rzeczy niewidzialne, duchowe, które są wieczne. Czyli nie mamy duchowej perspektywy, bo zbyt mało w nas ducha Bożego. Oceniamy to, co nas spotyka, tak jakby to dokładnie uczynił świadomy człowiek, który by powiedział, na przykład, tam jest spotkało, a inny tak się powodzi, tak się wiedzie, a nie takie różne czy inne rzeczy spotykają. Tak by zareagowało, byłoby normalne, bo on inaczej nie może zareagować. Ale my, mówi Paweł, gdy patrzymy na rzeczy widzialne, gdy nie patrzymy, przepraszam, gdy nie patrzymy na rzeczy widzialne, ale na niewidzialne i widzimy te rzeczy, które są wieczne, niewidzialne, a nie tylko te, które są widzialne, doczesne. Inny punkt widzenia. I są się bierze różna ocena. A więc to, co ludzi spotyka świadomych, jest straszne, bolesne i ciężkie dla nich. Dla nas mogą być to te same rzeczy, albo i gorsze, ale zgodnie z Rafałem powinniśmy ocenić jako króciutne i lekkie, jeżeli patrzymy na to, co niewidzialne, a nie tylko na to, co widzialne. Inna rzecz, która teraz się w Polsce pojawia już z dziedziny świeckiej, w jakimś stopniu na pewno lud Boży też jest na to należony. Bardzo popularne na Zachodzie, a u nas powoli coraz bardziej, jest życie bez ślubu. To jest bardzo modne na Zachodzie, żeby łatwiej się można było rozstać. Żyją sobie tak, jak to się po angielsku nazywa, dosłownie po swoim tłumaczeniu, mój drugi ważny, o tak, mój drugi ważny, nazywanie takiego partnera, z którym żyje się bez związku małżeńskiego, mój drugi ważny. I to może być bezsensowna nazwa, tak to sobie nazywa zbawić, to jest taka teraz kariera drogi na Zachodzie. I żyją sobie, bo nie chcą się jeszcze wiązać. W każdej chwili są w stanie powiedzieć sobie do widzenia, ale oczywiście nie chcą pozbawić się przyjemności życia małżeńskiego, jakie są z tym związane. Po prostu tylko zawierają takie nieformalne układy, prawda? I żyją sobie przez rok, dwa albo pięć, na długo jak długim się zechce. A jak się rano w sobotę zbudzą i dojdą do wniosku, albo jedno z nich dojdzie, że już ma dosyć, to w poniedziałku już ma innego partnera, bo akurat trzeba go spotkać i dokona następnego dnia rozstania z poprzednią. Ale jak dziecko mieli, no to dziecko, no wiadomo, cierpi później, to już nieważne. Ważne, że się idzie do innego Nawet jeżeli są związki małżeńskie, to żyją w bardzo różnym stanie. Kontakt z dzieckiem nie sprawi żaden. Taka jest moda. Bo każdy chce mieć swoje życie. Każdy chce mieć karierę zawodową. Moja jedna uczennica kiedyś była we Francji, trochę tam gdzieś sobie dorabiała, w językach chciała się uczyć i była przy rodzinie. Rodzina z dzieckiem, które mieli, w ogóle nie utrzymali kontaktu. Tata brał sobie płyty kompaktowe i wychodził. Dziecko pyta tata, gdzie idziesz? A idzie do swojego mieszkania tata. Słuchać muzyki. 3 dni tam słuchał muzyki. Innym razem mama gdzieś wyjeżdża, bo na tenis musi z kim zagrać, potem ma w klubie spotkanie, potem ma kawkę z kimś tam. I to przez to dziecko, kontakt z dzieckiem, to było przez chwilę łazienki. Tam się chyba ciepły, prawda? Na kochanie, dzień dobry kochanie, dziecko odczytało, dzień dobry mamusiu, ale dziecko wyszło z łazienki, mamusi już nie było, bo już wyszła. Ale przyczynił się, podziękowała, przywitała. Resztę miała zająć ta moja uczennica, która u nich tam mieszkała i się opiekowała dzieckiem. Za co dostawała pieniądz, samochód, żeby dziecko odwozić, różne rzeczy. I to jest taki styl. Co z takiego dziecka później wyrośnie? Możemy się domyślić. W Polsce, kiedyś nawet w Gazecie Polskiej czytałem o takim artykuł, w którym autor wprowadził pojęcie wakacyjnej miłości. I tak to argumentował, że generalnie katolicy w Polsce, no ci, którzy są wierzący, no, wierzą w wierność małżonkowi. Ale wakacje są wyjątkiem. Tak zwana wakacyjna miłość, te zasady wierności w stronę małżeńskiej nie obowiązuje na wakacjach. Bo to jest wakacyjna miłość i w filmie wakacyjnej inaczej powinny być traktowane. To taki historii też przesiąka, również do nas, bo to jest już obecne w naszym kraju w bardzo realny sposób. Kolejna rzecz to tak zwana moralność albo etyka sytuacyjna. To ludzi powszechnie, na też to się zdarza. Kiedy sytuacja jest trudna i trzeba coś w niej zrobić, jakoś z niej wyjść z tejże sytuacji, to z każdej trudnej sytuacji wychodzimy nie zgodnie z takimi zasadami, które wierzymy, jakie one by nie były. Tylko wychodzimy z największą korzyścią dla nas samych. Oto zasada etyki sytuacyjnej. Czyli wierzę w takie zasady i takimi się zasadami posługuję, które w danej sytuacji są dla mnie korzystne. To też może mieć do tego, prawda, pokusy, no bo jak znajdziemy takie sytuacji, gdzie załóżmy można stracić na przykład finansowo pewne rzeczy, albo jest też wyjście, że możemy nie stracić. No i teraz, jak mamy pewne zasady, to postąpimy według tych zasad, jakie na przykład nam nasz nowy umysł podpowiada, jakie Biblia, jakie Bóg by uznał. No ale to wiąże się na przykład z stanem finansowym. 1000 zł nas to będzie kosztowało, które musimy zapłacić. W takiej czy innej formie, takiej czy owej, komuś, urzędowi, wszystko jedno komu. No to etyka sytuacyjna mówi, próbuj, czy nie ma innego wyjścia, żeby nie stracić tego 1000 zł. Jeżeli jest jakieś takie inne wyjście, chociaż niekoniecznie zgodne z tym, co wierzysz, z tymi cudami, no to próbuj, bo etyka sytuacyjna mówi, że wszystko jest względne. Wychodź z każdej sytuacji tak, jak to jest dla Ciebie najbardziej korzystne. To dziś wierzy świat. To wszystko są zaczątki anarchii, bo jak każdy będzie postępował takie dla niego korzystne, to wiadomo, że musi to być niekorzystne dla kogoś innego. I to rodzi napięcia, niesprawiedliwość. Różnego rodzaju błędy religijne. To też bardzo na bliskie błędy religijne skuwają nas. Można generalnie wyróżnić 2 rodzaje błędów religijnych. Grupowe wyznaniowe, które pewne całe denominacje wyznają bardzo sobie bliskie i nie odczepią się tych nauk, doktryn, ponieważ to jest właściwie podstawa, oni dlatego funkcjonują. Możemy tu śmiało zrobić wszystkich tych, którzy upierają się dzisiaj, że wciąż jest wysokie pochowanie. Ponieważ sobie istnieją one i bardzo bliskie i nie chcą bez tego. Bez tego nie widzą, nie wyobrażają sobie służenia Bogu, bycia z Bogiem, bo jednak jak jest wysokie pochowanie, to chyba nie warto. Albo nasze indywidualne różne błędy, które sami sobie wymyślamy. Dlaczego wymyślamy? Bo ułatwiają nam życie. Żeby usprawiedliwić swoje własne złe postępowanie, lekceważenie boskich zasad, brak pracy nad charakterem, brak postępu w rozwoju, potwierdzimy często, że Bóg przecież nam pomoże. W jakimś rzeczach. On pomoże. Chociaż teraz jesteśmy też na jakiejś próbie. Już teraz nam też pomaga, ale nie jak. Nie chcemy pracować, nie mamy ochoty, bo to trzeba teraz przystawić się samemu sobie, no to się usprawiedliwiamy, że Bóg pomoże nam 1000 lat i tak dalej. Ale w tej chwili co? W tej chwili już na próbie, ona też pomaga i powinniśmy już teraz z tej pomocy korzystać. Zapominamy o tym, że Jego pomoc polega przede wszystkim na tym, że wykupił nas ze stanu śmierci i zuchwalstwa, które wpadliśmy w Adamie. I po doświadczeniu z grzechem i z jego skutkami daje nam szansę na wyjście z tego stanu. Zajęcie lepszego stanowiska niż zajął Adam na próbie. Ale charakter musimy rozwijać sami. A my często tak dalece pomoc Boga widzimy, że On to za nas zrobi. Że nas jak gdyby zmusi, wpuści. Zbudzimy któregoś rana i już będziemy inni, niż byliśmy poprzedniego dnia. Podczas gdy tak nie jest. bardzo łatwo popaść w różne formy niewoli, ponieważ jak wczoraj mówiliśmy, przepalanie szalanczyka na tych, którzy cokolwiek wiedzą o ludzie Bożym, bo ma największą przyjemność i ewentualny użytek, gdy później się udało tego kogoś wciągnąć. Ma wielką przyjemność zniszczyć nowy umysł, nową wolę i nowe serce dziecka Bożego. Dlaczego szatan ma taką przyjemność? Ponieważ tak jak i Bóg, ma pewne przymioty istoty i charakteru. Przymiot jego przymioty istoty to takie jak każdego innego ducha, istoty duchowej, o tym nie będziemy mówić, a jego przymioty charakteru, bo niestety w każdym dokładnym przypadku przeciwieństwa zalet Boga. I biorąc cztery główne boskie zalety, mocy, sprawiedliwości, mądrości i miłości, możemy powiedzieć, że szatan ma ich przeciwieństwa. Zamiast mocy, tak, zamiast mocy woli, tak, czyli samokontroli i cierpliwości połączonej razem, co szatana cechuje? Upór, nieustępliwość, zawziętość. Zamiast sprawiedliwości cechuje go wielka niesprawiedliwość. Ma w tym upodobanie. Im więcej niesprawiedliwości, tym więcej go cieszy. Tak jak Boga cieszą rzeczy, które są sprawiedliwe. Zamiast mądrości cechuje go przebiegłość, chytrość, podstępność. Ma w tym wielkie upodobanie. Zamiast miłości, czyli dobrej woli, ma złą wolę. Tak wygląda jego miłość. Gdy on widzi dziecko Boże, które postępuje drogą sprawiedliwości, rozwija się, to autentycznie nam współczuje. A sobie nie może wyobrazić, jak my możemy w ogóle iść tą drogą sprawiedliwości i świętości, stawać się coraz bardziej podobni do Boga. Ma autentyczne współczucie i chce nas z tego wyciągnąć. Pamiętamy, jak wczoraj przy balami mówiliśmy, jak trzy próby, które podejmował, jak go bardzo smuciły. W końcu po tych trzech próbach dał spokój, bo nie udało mu się prawdziwego Izraela zniszczyć. Jego cztery główne niełaski, tak je nazwijmy, bardzo ładnie pokazują objawienie 20 rozdział. To już jako ostatni tekst dzisiaj przytaczam. Objawienie 20 rozdział, a wiersz drugi, pokazuje go z czterech punktów widzenia w jego czterech głównych niełaskach. I uchwycił smoka, węża onego starego, który jest diabeł mieszana i wiązał go 1000 lat. A powinien być wiązał go 1000 lat, a nie związał na 1000 lat. Bo to znowu niektórzy właśnie mówią, ktoś już nie ma, jak on na 1000 wiąza, tak jest wiązane, ktoś dalej leci, tam powinien być wiązał go 1000 lat. Więc ani mnie nas teraz interesuje. Mamy tutaj cztery terminy. Smok, wąż, diabeł i szatan. Nie są to przypadkowo podane terminy. Każdy z nich ilustruje jedną ogromną niełaskę szatana. Przeciwieństwo łaski, jednej z czterech głównych łask, jakie ma Bóg w sobie. Smok, jak wiemy, jest to władze świeckie. Władze świeckie czym się zawsze charakteryzują? Niesprawiedliwością. Czyli smok przedstawia szatana z punktu widzenia jego wielkiej niełaski, niesprawiedliwości, która cechuje jego czyny, jego motywy postępowania. Jest także nazwany wężem starym. Wąż stary, to wiadomo, wąż nam kojarzy z chytrością, przebiegłością, prawda? Używa wiedzy nie dla dobrych celów, tak jak mądrość Boga poczyni, lecz dla złych celów. Dlatego nie posiada prawdziwej mądrości, tylko jej przeciwieństwo, pokazane w wężu. Diabeł to symbol jego złej woli. Brak prawdziwej miłości. Imię diabeł wskazuje na zło, zwarła. No i szatan po prostu nasz dosłownie przeciwnik. Szatan to przeciwnik. Czyli wskazuje jego upór, zawziętość, zajadłość w przeciwieństwie do Boga, w przeciwieństwie dla dobra. Jest to jego moc w czynieniu zła. Czyli te cztery terminy pokazują cztery główne niełaski szatana. Jako smoka, niesprawiedliwość, wąż stary. Brak mądrości, niemądrość, diabeł, zła wola, czyli przeciwieństwo miłości, dobrej woli. I szatan, jego moc w opozycji do wszystkiego, co dobre i święte. I tak kończymy temat prawdziwej wolności i niewoli. Pamiętajmy o tym, szczególnie w fragmencie środkowym, o niewolnictwie w Izraelu, bo tam są rzeczy, które dla nas są korzystne. Pamiętajmy, że po 6 latach, czyli po okresie bycia nieczystym, niewoli grzechu, Bóg chciałby, żeby się w ogóle jako Żydzi nie popadali w niewolę. Żeby poganie byli w tej niewoli, bo oni są pod urodzenia, niech oni tam będą, jeżeli tam są, jeżeli nie są wyzwoleni. Żydzi, czyli ci, którzy się wyzwolili z tej niewoli, nie powinni według chęci Boga znowu na tą niewolę popadać. Jeśli jednak im się zdarzy, to jeszcze nie jest to tragedia już na nasze czasy. 6 lat nieczystości. Trzeba by wobec nieczystości będzie on trwał w stanie nieczysty, to musi to być 6 lat, o jednej krócej. Ale jest możliwy 7. rok oczyszczenia się, czyli okres czasu, kiedy można wyjść z tego stanu. Czyli wyjście jest możliwe, nawet dla Żyda, który popadł w taki stan niewoli. Ale pamiętajmy o tym, że też jest drugie wyjście, że jeżeli uporczywie będziemy mówić, że chcemy pozostać niewoli Żydana, to jakiś śmiertelny błąd w naszym buchu, w naszym rozumieniu, to szybko nie pozwoli nam odbierać prawdy taką, jaką ona jest. Wszystko będziemy widzieli inaczej, w innym świetle, bo ten śmiertelny błąd w naszym buchu, w naszym rozumieniu nie pozwoli nam zobaczyć prawdy w jej prawdziwym świetle i nas w kontraście, jest zwierciadłem tej rzeczy. Będzie nam się ciągle zdawało, że jesteśmy na dobrej drodze, a to będzie dokładnie odwrotnie. Uważajmy na to wszystko, żebyśmy nie podzielili losu niewolnika, któremu ucho musiało być szydłem przebite na wieki. Dziękuję za uwagę i proszę o głosowanie w tej wersji.